bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej audycji Czarno na białym chcemy poruszyć temat, który powiedzmy jest jednym z tematów bardzo ważnych. Bóg, honor, ojczyzna. Te słowa, raczej ich znaczenie było doskonale znane naszym dziadkom. To zawołanie było podstawą wielu organizacji młodzieżowych w okresie i pierwszej, i drugiej wojny, ale również w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie gdzieś to było odstawione na bok. Marksizm i leninizm zastąpił te słowa, ale po 1989 roku na nowo postanowiono wrócić do tych wartości. Czy te wartości są nadal czytelne dla młodych ludzi? Czy patriotyzm jest w modzie? Czy jest młodzież, której hasła braterstwo, poświęcenie, ofiarność, dyscyplina nie odstraszają? Na te i wiele pytań spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć z moimi gośćmi ze Związku Strzeleckiego Strzelec. A moimi gośćmi dzisiaj w studiu są szef szkolenia Północnego Okręgu Strzeleckiego Starszy Chorąży Marek Mroszczyk.
Witam serdecznie Państwa.
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalnych w Siedlcach, sierżant Waldemar Kosiorek.
Dobry wieczór.
I starszy sierżant Małgorzata Kiesio.
Dobry wieczór.
A wita się z Państwem ksiądz Krzysztof Pełka, a dzisiejszą audycję realizuje Tomasz Goska. No właśnie, Stowarzyszenie Strzeleckie Strzelec, może tak do końca większość naszych słuchaczy nie wie, co to jest. Panie Marku?
Może uściślimy samą nazwę. Związek Strzelecki Strzelec, organizacja społeczno-wychowawcza. Dlaczego tak ważne jest to uściślenie? Odróżnia nas nazwa i również duch, w jakim organizacja powstała. Mianowicie od zarania dziejów jesteśmy organizacją apolityczną. Dlatego podkreślanie nazwy jest tak ważne, gdyż wiele osób kojarzy do dziś początki Strzelca jako związanego z Konfederacją Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego.
Jak wygląda historia Strzelca? No bo Strzelec nie pojawił się znikąd.
No cóż, początków należałoby poszukać w Galicji, w Krakowie, we Lwowie, kiedy to w 1910 roku w jednym z miast powstało Towarzystwo Strzelec, w drugim Związek Strzelecki. Niejako ze wspólnej inspiracji. Był to zabór austriacki. Wykorzystano ustawę władz o związkach strzeleckich, które miały być przygotowaniem młodzieży do służby w armii cesarsko-królewskiej.
Czyli zaborcy de facto na to się zgodzili, nie widząc pewnego haczyka.
Zaborcy mieli w tym interes, oni chcieli przygotować rekruta do własnych armii, natomiast nasi przodkowie w swojej przewrotności wykorzystali to do krzewienia miłych nam idei. Wykorzystano to wręcz dosłownie przepisując statut czy statuty organizacji niemieckich czy austriackich. I sama nazwa Związek Strzelecki była dosłownym tłumaczeniem ze statutów naszych zaborców. Natomiast samo wykorzystanie i przeznaczenie, o tym za chwilkę.
Pierwsza wojna światowa, później okres międzywojenny i druga wojna światowa. Jak w tych czasach działał Strzelec?
Myślę, że samo wspomnienie pierwszej wojny światowej natychmiast narzuca się brygadier, i tu już jest związek ze Strzelcem i z Legionami później marszałek i naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski i oleandry krakowskie, kiedy to w 1914 roku chcąc wywołać powstanie na terenie zaboru rosyjskiego, z Krakowa w kierunku Kielc wyszły pierwsze oddziały Legionów Polskich. Te oddziały składały się z członków konkurencyjnych, a jednocześnie współpracujących ze sobą polskich drużyn strzeleckich i Związku Strzeleckiego, Wtedy to też marszałek wygłosił sławne przemówienie, w którym powiedział, że od tej pory nie ma już strzelców i drużyniaków. Od tej pory jesteście żołnierzami Wojska Polskiego. Zamieńcie się znakami przynależności. Te znaki na czapkach, które noszono, zresztą same czapki również się różniły. Drużyniacy oddali strzelcom swoje blachy, które były znacznie większe. Strzelcy oddali drużyniakom swoje orzełki strzeleckie. I od tej pory już miało nie być podziałów. Mimo, że drużyny strzeleckie były związane z innym odłamem politycznym, Związek Strzelecki z innym, od tej pory służyli jako żołnierze Wojska Polskiego.
Według tych danych, które znalazłem w internecie, w 1939 roku liczba członków strzelca sięgnęła 500 tysięcy.
Tak, było to możliwe dzięki temu, że w bardzo szerokim zakresie Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego przekazał swoje kompetencje Związkowi Strzeleckiemu, który przygotowywał młodzież do służby wojskowej, otrzymując tego, otrzymując dość znaczne dotacje ze Skarbu Państwa, wsparcie kadr, które wyglądało w ten sposób, że żołnierze zawodowi, zamiast odchodzić na emeryturę, czy tracić etaty w jednostkach wojskowych, które były przenoszone, czy też likwidowane, czy też nie mieli już możliwości awansu i chcieli odejść na emeryturę, trafiali w oddelegowanie do strzelca, zachowując stopień lub wręcz awansując, zachowując uposażenie żołnierza Wojska Polskiego, czyli dalej byli de facto żołnierzami, służąc w strzelcu. Szkolili młodzież przedpoborowych, później poborowych, organizując różne formy szkolenia. Tak naprawdę wszystko, co potrafimy sobie wyobrazić ze szkolenia wojskowego, nie wymagające zaangażowania sprzętu ciężkiego, czyli artylerii, samolotów, czołgów, wszystko, co było związane z ówczesnym piechurem, było realizowane w strzelcu. W 1939 natomiast już nie słyszymy o strzelcu, prawda? W czasie II wojny światowej mało kto jest w stanie powiedzieć cokolwiek o strzelcach. Z tego prostego powodu, że strzelcy trafili do Wojska Polskiego, a konspiracyjna organizacja Orła Białego, która była de facto organizacją strzelecką, scaliła się ze Związkiem Walki Zbrojnej, następnie z AK. Tam malutki odłam pozostał, który tak naprawdę nie był bez znaczenia, o którym tylko historycy pamiętają, że Związek Orła Białego czy organizacja Orła Białego działała w czasie wojny. Po prostu strzelcy poszli swoją drogą, do której zostali powołani. Poszli bronić ojczyzny, potem walczyć o wolność ojczyzny.
45. wyzwolenie, wejście, wiadomo, Polski w taki, a nie inny układ polityczny i znowu w strzelcu jest cisza do 89. roku.
No myślę, że 45. komentarza nie wymaga. W ówczesnych uwarunkowaniach politycznych działalność nie była możliwa, natomiast niemalże do lat 50. Działały Orlęta, czyli organizacja zajmująca się niejako młodszym pokoleniem strzelców. Oni się nazywali różnie. Nazywali się Orlętami Warszawy, Orlętami Orlętami Polskimi. Wszystko, byle nie wywoływać skojarzeń z Orlętami Lwowskimi. Orlęta swoją nazwę wzięły od obrońców, najmłodszych obrońców Lwowa i udokumentowana jest działalność niemalże do lat 50. Orląt.
Wiekowo mniej więcej jakie, no bo trzeba powiedzieć, dzieci albo młodzież zbierały Orlęta?
Orlęta zrzeszały młodzież wówczas poniżej 18 roku życia. No skoro już poruszyliśmy temat Orląt, powiem tylko o podobieństwach i różnicach pomiędzy Zuchami Związku Harcerstwa Polskiego a Orlętami Związku Strzeleckiego. Pomysł myślę, że bez wątpienia był Małkowskich, powołanie Zuchów, i ten pomysł został w Związku Strzeleckim wykorzystany. Natomiast różnice. Harcerstwo, piękne w swoich ideach i godne popierania, zresztą sam byłem harcerzem, było wówczas organizacją może za mocne słowo, ale elitarną. Harcerz, czy też zuch przychodząc do organizacji, musiał sam sobie kupić mundur. W ówczesnych warunkach nie każdego było po prostu na to stać. Była to bariera nie do przeskoczenia. Natomiast ten sam młody człowiek, przychodząc do strzelca, dostawał mundur, dostawał niezbędne wyposażenie, czyli czyniło to z Orląt Związku Strzeleckiego organizację egalitarną.
Oczywiście tutaj od razu pewna rzecz, którą trzeba powiedzieć bardzo jasno. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie stowarzyszenia, które były bardzo przychylne właśnie Orlętom, czyli ludzie, którzy dawali swoje składki, dawali pieniądze na konkretny cel, jakim była właśnie organizacja Orląt.
Myślę, że to nie, właściwie na pewno nie tylko to dotyczyło Orląt, natomiast nasze społeczeństwo było dość hojne, mimo niespecjalnej zamożności. Było hojne, jeśli chodzi o dzielenie się z bardziej potrzebującymi. Było mnóstwo powoływanych towarzystw pomocy, towarzystw przyjaciół, które w różny sposób wspierało działalność poszczególnych jednostek, poszczególnych oddziałów w terenie, zbierając minimalne datki, wspierając je materialnie, wspierając je finansowo. Również na terenie Siedlec działało Towarzystwo Wspierania Orląt, Towarzystwo Wspierania Związku Strzeleckiego. Na terenie powiatu siedleckiego Strzelec wówczas prowadził kilkanaście bibliotek, kilkanaście domów ludowych, które były odpowiednikami dzisiejszych świetlic. Na pewno nie byłoby to możliwe tylko dzięki zaangażowaniu samych strzelców czy samych Orląt. Było to tylko możliwe dzięki społeczeństwu, które wspierało tę działalność na każdym kroku.
Najciekawsze było to jeszcze, że czytając historię Siedlec, znalazłem takie informacje, że w powiecie właśnie siedleckim tych członków naszego związku było kilkanaście tysięcy. Także można sobie zobaczyć, jaki to był ogrom ludzi, którzy tak naprawdę na tę organizację jakieś tam ułożyli pieniądze, żeby ta organizacja istniała. Ja myślę, że to tak naprawdę wywodziło się to wszystko z tych dążeń niepodległościowych, które kiedyś tak naprawdę były wcześniej.
Jednocześnie było tutaj to cały czas dążenie do wychowania młodzieży w patriotyzmie, tak. Ale również krzewienie oświaty.
Oświaty, tak. Tu wiele właśnie było też spraw dotyczących, że część właśnie tych Orląt i młodzieży, która była, tak naprawdę nie pochodziła z jakichś takich wysokoarystokratycznych rodów, wręcz można powiedzieć z biednych rodzin. I organizacja dawała im możliwość uczenia się czytania, czy kształcenia się i oczywiście wychowania w patriotyzmie. Głównie o to chodziło. Skupiała też, tak jak tutaj na terenie Siedlec, podobno bardzo właśnie prężną organizacją był klub sportowy strzelecki, który tak naprawdę grał w piłkę. Dużo ludzi grało w piłkę. Notabene w Siedlcach odbywały się międzynarodowe mecze, jak się okazało przed wojną, z reprezentacją Austrii, z reprezentacją Niemiec chyba tutaj się odbywały mecze i to właśnie było dosyć prowadzone było to przez dowódcę tutaj naszego garnizonu, ten klub sportowy. I tak po głębszej analizie, no były to czasy chyba dużo, dużo niebo lepsze dotyczące pracy społecznej jak w tej chwili, no bo teraz jest to tak różnie dziwnie.
No za dużo papierkologii, za dużo barier, za dużo przeszkód. No właśnie, wróćmy do tego roku 89, czyli zmieniamy. Znaczy, Polska, jak de facto wszyscy krzyczą, zaczyna się być wreszcie wolna. No i jak odradzał się strzelec?
Początkowo działalność strzelca była związana bardzo mocno z postacią lidera Konfederacji Polski Niepodległej, Leszka Moczulskiego, który wymyślił sobie, że zostanie ministrem obrony narodowej, miał swoją wizję armii. Mało tego, do działalności w swojej organizacji, jeszcze wcześniej organizacji konspiracyjnej, wciągnął nawet żołnierzy zawodowych, m.in. pułkownika Dronicza. który był dość ważną figurą w Warszawie. I w momencie, gdy już można było się oficjalnie zrzeszać, pierwszy pojawił się znikąd, z gotowymi strukturami, ale działającymi przy KPN-ie, Związek Strzelecki Leszka Moczulskiego właśnie i działający pod tą nazwą, czyli pod nazwą Związek Strzelecki. Dość szybko zostało to skontrowane przez ludzi, którzy stwierdzili, że ślepą uliczką jest wiązanie się z organizacją czy z partią polityczną, bo przecież żadne wojsko w wolnym kraju nie może być związane z politykiem.
Musi być apolityczne.
Musi być apolityczne. I zawiązano początkowo we wrześniu 1990 roku organizację społeczno-wychowawczą Strzelec, a następnie w roku 91 zmieniono tę nazwę na Związek Strzelecki Strzelec, organizacja społeczno-wychowawcza, która do dziś w punkcie, w artykule 8 swojego statutu ma zapis, że działalność partii politycznych na terenie Związku jest zabroniona. Członkowie organizacji nie mają prawa udziału w wystąpieniach partii politycznej oraz działania na ich rzecz, tak jednostkowo, jak i zbiorowo. Dotyczy to oczywiście wystąpień jako strzelcy, również wystąpień w mundurach organizacyjnych. Natomiast oczywiście każdy zachowuje konstytucyjne prawo do zrzeszania się, do wolności wyboru i tak dalej. Nie wolno natomiast propagować żadnych poglądów na terenie Związku.
025 644 65 55 to numer do nas, do studia. Ewentualnie komunikator gadu-gadu 308 6701. Jeżeli Państwo mieliby jakieś pytania do nas, bardzo prosimy o zadawanie ich właśnie albo telefonicznie, albo przez komunikator gadu-gadu. Postaram się je odpowiedzieć. A teraz zagramy piosenkę, żeby troszeczkę nas rozbawić.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Na głowie guardano mai, gli occhi spenti che hai, cos'è quel buio che gli attraversa. Bye.
Czarno na białym.
Mówimy o strzelcu, o tym, jakie pielęgnuje wartości i w jaki sposób te wartości są przedstawiane. Do tej pory mówiliśmy o historii, ale teraz spróbujmy zagłębić się troszeczkę w struktury strzelca. Jak wygląda tak zwany podział administracyjny, bo kiedy przedstawiałem moich gości, było zaznaczone szef szkolenia północnego okręgu strzeleckiego. A więc jeżeli jest północny, to jest i południowy. Jak to dalej wygląda?
I w tym miejscu musimy się oczywiście znów cofnąć kilka lat historii, kiedy to strzelec był powoływany, kiedy były podpisywane pierwsze umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, de facto do dziś obowiązujące. Zobowiązaliśmy się w jednej z nich do ścisłej współpracy z wojskiem i do tego, że struktury nasze będą zbliżone do struktur wojskowych, więc w pierwszym okresie działalności były cztery okręgi strzeleckie, analogicznie do funkcjonujących wówczas w Wojsku Polskim. Następnie po zmianie organizacyjnej na dwa okręgi wojskowe, strzelec również podzielił się, przy czym tu już jest drobne odstępstwo, bo fragment południowego okręgu wojskowego, czyli północna krawędź województwa łódzkiego, jest u nas wcielony do północnego okręgu strzeleckiego z tego względu, że po prostu w Łodzi znajduje się dowództwo naszego okręgu i tam też mieszka dowódca okręgu, inspektor Sebastian Walczak. Jak już powiedziałem, są dwa okręgi strzeleckie. Strukturą nadrzędną jest Komenda Główna, która wykonuje polecenia Naczelnej Rady Strzeleckiej. Czyli tak naprawdę struktura znana ze stowarzyszeń, gdzie Naczelna Rada Strzelecka jest zarządem, a Komenda Główna jest prezydium tego zarządu. Działamy na podstawie prawa o stowarzyszeniach, musimy tego przestrzegać. To jest z tym, że mamy bardzo mocno wojskowe nazwy, oczywiście z przymrużeniem oka. Na czele związku stoi Komendant Główny. Aktualnie Komendantem Głównym naszego związku jest młodszy inspektor Związku Strzeleckiego, profesor Janusz Cisek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, a poprzednio dyrektor Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. Jeśli chodzi o struktury niższego szczebla, czyli poniżej okręgów strzeleckich, są to jednostki strzeleckie, które z grubsza można uznać, działają jedna na terenie powiatu. Są od tej reguły odstępstwa, ale z grubsza jest to jedna na terenie powiatu. W tej chwili w Związku Strzeleckim strzelec organizacji społeczno-wychowawczej działa około 70 jednostek.
Była mowa wcześniej, że wiele rzeczy jest uregulowanych umowami między strzelcem a MON-em. Czy jednostki w danym powiecie, jeżeli jest na przykład również jednostka wojskowa, czy są jakoś ze sobą powiązane?
Statut i nasze regulaminy, jak również upoważnienia, które dowódcy jednostek strzeleckich otrzymują, przewidują kontakty właśnie dowódców jednostek strzeleckich z dowódcami jednostek wojskowych. Jednak niestety, mimo podpisanej umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, każdorazowo jest to tak naprawdę uregulowane dobrą wolą dowódcy jednostki wojskowej, który bardzo najczęściej, widząc sens naszej pracy, widząc zaangażowanie ludzi w to szkolenie, może trudno powiedzieć pomaga, ale nie przeszkadza, udostępniając swoje obiekty szkoleniowe, czy to będzie ośrodek szkolenia fizycznego, czy to będzie pas taktyczny, czy czasami zapraszając strzelców do wspólnych zajęć. Także te sprawy, mimo odgórnych uregulowań, za każdym razem muszą być na samym dole, czyli na poziomie dowódcy jednostki wojskowej, uzgadniane od nowa.
No właśnie, uzgadniane od nowa. Tutaj z nami jest pani Małgorzata. Jak wygląda współpraca wojska ze strzelcem? Bo tutaj czasami są zapraszani strzelcy do tej współpracy z wojskiem. Ty jesteś już od ilu lat w strzelcu?
Strzelcem znam od 10 lat.
A twoja kariera wojskowa?
No nie można mówić tutaj o karierze wojskowej, ponieważ jestem kandydatem obecnie, czy jeszcze nie jestem żołnierzem zawodowym. Moja służba trwa 11 miesięcy, no niedługo się zakończy ten okres kandydacki, będę promowana na stopień podporucznika, czyli no wiadomo, szkoła oficerska we Wrocławiu. Jeśli chodzi o współpracę wojskową, no to bywa to różnie.
Tak z własnego doświadczenia.
Z własnego doświadczenia właśnie mówię. Wszystko zależy od dowódców, przeważnie jednostek wojskowych. Jeśli dowódca zgodzi się, strzelec może uczestniczyć w tych szkoleniach właśnie na terenach jednostki, razem po prostu z żołnierzami. Natomiast no, mówię, no wszystko zależy od przychylności dowódców jednostek oraz ich przełożonych oczywiście.
A czy brałaś udział w takim szkoleniu?
Oczywiście.
Jak to wyglądało?
Jak to wyglądało? Przez kilka lat właśnie dzięki przychylności dowódców tutaj na przykład w Siedlcach 1. Siedlskiego Batalionu uczestniczyliśmy w różnych szkoleniach i mogliśmy się też szkolić na terenie jednostki. Organizowaliśmy szkolenia unitarne dla strzelców właśnie na bazie Siedlskiego Batalionu, czyli ten zwykły, że tak powiem, cywil mógł wejść do tej jednostki, zobaczyć, jak to wygląda wszystko od środka. Jak się wojsko szkoli, jak wygląda dyscyplina wojskowa, czyli no zanim dokonał wyboru, wstąpił na przykład do służby wojskowej, wiedział, jak to wygląda od środka.
A jak was traktowali żołnierze? Ci zwykli?
Na początku oczywiście ze śmiechem. No bo kto, że tak powiem, o zdrowych zmysłach, a jeszcze z cywila, chciał mu się biegać cały dzień po tej jednostce, czołgać się, męczyć i pocić. A ich do tego zmuszano, bo to przeważnie była jeszcze wtedy służba zasadnicza. Ich zmuszano do tego, więc no, mówię, no patrzyli się jak na wariatów, śmiali się, ale mijało jakieś parę dni i zaczęli nas podziwiać, że nam się chce, że my cały dzień od świtu do nocy biegamy, że to nasze szkolenie jest prawdziwe.
A czy nie chcieli się przyłączyć czasami do takiego szkolenia?
Znaczy, no, to już nie bywało, bo wiadomo, jak to żołnierze, jedni bardziej chcą się szkolić, inni mniej. Ale jak była taka możliwość i dowódcy im pozwalali, to ci chętni mogli się przyłączyć i się przyłączali.
Wróćmy jeszcze do celów, jakie związek szkoląc i przyjmując młodych ludzi zakłada, bo na czymś trzeba się oprzeć, jeżeli mówimy o jakimkolwiek stowarzyszeniu albo pracy w ogóle z jakimiś ludźmi. Są pewne cele, są założenia. Jak to wygląda w strzelcu?
No cóż, podpierając się w tym miejscu statutem, można by było odczytać bardzo sucho brzmiące punkty napisane językiem prawniczym, ale nie o to tu chodzi. Punktem pierwszym jest działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej i jej umacniania. Cóż z tego wynika? Tak naprawdę no niewiele, ale jeśli się dobrze zastanowić, to przy pracy z młodzieżą każdy dobrze wychowany, lojalny obywatel naszego państwa to jest właśnie działanie na rzecz umacniania niepodległości, czy umacniania Rzeczpospolitej. Każdy praworządny człowiek, który płaci podatki, który wychowa kiedyś w przyszłości dobrze swoje dzieci, to jest właśnie inwestycja w nasze państwo. To jest realizacja tego punktu. Wracając do statutu, punkt drugi. Wychowanie obywatelskie członków oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej według wskazań założyciela i pierwszego komendanta głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w prawie i przyrzeczeniu strzeleckim. Kolejny punkt. Przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej. Tu słówko komentarza. Już nie ma zasadniczej służby wojskowej, natomiast na przykładzie Małgorzaty, zresztą w naszych szeregach nazywanej Tygrysem, widać, że to również jest przygotowanie strzelców do zawodowej służby wojskowej. Zresztą w historii jednostek tutejszych, że tak powiem, bo Mińsk, Mazowiecki, Siedlce zawsze działały razem. Zawsze razem działaliśmy. Z tego towarzystwa z ostatnich 15 lat wyszło 3 co najmniej żołnierzy zawodowych, w tym 2 oficerów, kilku policjantów, kilku żołnierzy czy funkcjonariuszy służb, no, o których głośno się nie mówi, ale
specjalnych,
ale my wiemy, kto gdzie ląduje i wiemy, gdzie kto w telewizji się pokazuje czasami. Także jest to inwestycja w przygotowanie młodzieży nie tylko do służby wojskowej i nie tylko do służby w obronie cywilnej. Kolejnym punktem jest wychowywanie członków związku w duchu patriotycznym wokół wartości takich jak Bóg, honor, ojczyzna. My w Strzelcu mamy specyficzną metodę działania. Nie mówimy młodzieży, tak jak w szkole im się mówi, róbcie tak i tak, to jest złe, to jest dobre. My im po prostu pokazujemy. Instruktor ma być wzorem, który strzelec mimowolnie ma chęć naśladować. Jeżeli instruktor poważnie traktuje swoje powinności obywatelskie, strzelec przesiąknie tym duchem. My nie mówimy, że jest flaga, jest czymś pięknym, czymś ważnym, że godło jest czymś, że godło ma jakąś wartość. My ich po prostu prowadzimy do muzeum, gdzie robimy naszą własną uroczystość przyrzeczenia i zaręczam Państwu, że 80% strzelców, którzy stoją pierwszy raz na takiej uroczystości, słyszy hymn związku, czyli pierwszą brygadę, słyszy meldunek składany dowódcy, słyszy słowa przyrzeczenia strzeleckiego, ma gęsią skórkę. Jeżeli ja coś takiego osiągam, to w tym momencie uznaję, że moja misja w kilku procentach jest spełniona. Mamy człowieka, który zaczyna się utożsamiać z państwem polskim, utożsamiać się z byciem Polakiem. Kolejnym punktem jest podnoszenie sprawności fizycznej. Komentarza nie wymaga, tym bardziej, że my tu z obecną tutaj panią, wkrótce podporucznik, prowadzimy zajęcia. Ja od 18 lat uczę karate w jednym miejscu, Małgorzata troszeczkę krócej. Nasze zajęcia taktyczne i nie tylko zawsze są związane z wysiłkiem fizycznym, zawsze są związane z pokonywaniem własnych barier, z pokonywaniem własnych słabości, z podpieraniem się co krok silną wolą. Ja chcę to robić, co z tego, że nie mogę? Jutro będę mógł więcej. A instruktor jest od tego, żeby mi pokazać, że można. I te pompki, czy te inne ćwiczenia fizyczne robi razem ze strzelcami, z uśmiechem na twarzy, zachęca ich do zmożonego wysiłku. I ostatni punkt, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, to już przebija przez pozostałe punkty. Jak Sapkowski w jednej z swoich książek napisał, samemu to tylko jedna rzecz dobrze wychodzi.
A nikt z nas nie jest samotną wyspą.
Dokładnie. Pracujemy zawsze w zespole. Pokazujemy ludziom, jak to wspaniale być częścią takiego zespołu. Jak to wspaniale być
trybikiem,
jednym z palców sprawnie działającej dłoni. Tej dłoni, która bywa pomocną dłonią, która, jeżeli będzie potrzeba, zaciśnie się w pięść i stanie w obronie naszego kraju, czy stanie w obronie kolegów z zespołu. Ja wiem do dziś, że w warszawskim Sojusie zwłaszcza to było tak kultywowane, że jeden ze strzelców się przeprowadzał. Nigdy nie musiał firmy przeprowadzkowej ściągać. Zawsze się znalazł ktoś z samochodem, zawsze się znalazła siła robocza, darmowa w postaci kolegów. I to jest piękne. I to jest to, co między innymi generał Petelicki bardzo często w wywiadach podkreślając, że warto w strzelca inwestować, co ma na myśli. On z tymi strzelcami ma do czynienia, a przede wszystkim z tymi strzelcami, którzy w tej chwili służą w gromie i wcale nie wstydzą się swoich korzeni.
Najpierw jest się komandosem, ale zawsze jest się strzelcem. I to jest właśnie taka konkluzja tej wypowiedzi.
Dokładnie. To
do końca życia niestety tak to jest.
Tak widać to szczególnie na szkole. kiedy ja spotkałam bardzo dużo ludzi, którzy się otarli o strzelca, bądź są dalej w strzelcu. Mówię tutaj o Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. I dalej jeżdżą na szkolenia strzeleckie, mimo iż są teraz podchorążymi. Dalej się razem ze strzelcem szkolą.
No właśnie, padło tu jeszcze jedno stwierdzenie. Ta chwila, kiedy są młodzi ludzie zebrani razem, kiedy mają złożyć przyrzeczenie strzeleckie. Ja mam tutaj tekst przed sobą i myślę, że tutaj chyba pani Małgorzata będzie najlepszą osobą, która spróbuje go przytoczyć. To będzie taka powtórka.
Przyrzeczenie strzeleckie. Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego Strzelec, organizacji społeczno-wychowawczej, przyrzekam. Przez całe me życie dobro Rzeczpospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie. Niepodległości jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam. Powinności moje jako członka Związku Strzeleckiego Strzelec, organizacji społeczno-wychowawczej, z dobrą wolą i wiarą wypełniać. Prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać. Polecenia przełożone chętnie wykonywać. I wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.
To jest konkluzja tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Tego wszystkiego, co uczy strzelec, co strzelec pokazuje, tych instruktorów, którzy są tak de facto świadkami, a nie tylko ludźmi, którzy powiedzmy w tej terminologii ewangelicznej są najemnikami. A więc to, jak była konkluzja, w co warto inwestować. Zapraszam Państwa teraz na przerywnik muzyczny i zapraszam do zadawania nam pytań. Przypomnę numer telefonu 025-644-6555, komunikator gadu-gadu 308-6701, ewentualnie SMS-y 506-056-590.
The twilight here.
czarno na białym.
Mówiliśmy do tej pory o historii strzelca, mówiliśmy o celach i w jaki sposób są one realizowane w strzelcu. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć tekst przyrzeczenia, które składają strzelce. No właśnie, w jakim wieku można wstąpić do strzelca? Pani Małgorzata?
Ogólnie przyjęty jest to wiek 16 lat. Ale my również przyjmujemy młodzież, która zaczyna gimnazjum, czyli jest to wiek 14. Z tym, że no, dopóki przeważnie ten strzelc nie osiągnie tych 16 lat, do tej pory przeważnie jest kandydatem, czyli czeka na ten pierwszy swój stopień strzelecki.
Mieliśmy w historii jednostki strzelca z Siedlec, Michała Andrzejewskiego, bardzo mocno z miejscowym ZHR-em związanego, który w tej chwili założył jednostkę strzelecką na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, który przyrzeczenie strzeleckie miał wyjątkowo, jako bardzo dojrzały młody człowiek w wieku 13 lat. W wieku 14 lat uzyskał stopień starszego strzelca, ale to naprawdę wyjątkowa postać było i myślę, że ta inwestycja, którą wtedy poczyniliśmy w tego młodego człowieka, teraz je właśnie na AON-ie w Rembertowie zaczyna zwracać.
Czy tylko młodzi ludzie, czy na przykład ludzie, którzy skończyli studia albo są na etapie po maturze, szukają swojego miejsca, czy też mogą przyjść do strzelca?
Już abstrahując od tego, że statut przewiduje taką możliwość oczywiście, już jak przed chwilą powiedziałem, studenci, czyli Michał Andrzejewski, który jest studentem na Akademii Obrony Narodowej, założył jednostkę. W tej jednostce są tylko i wyłącznie studenci, to jest specyficzne miejsce, bo oni działają tylko w roku akademickim. Bardzo dużo założycieli jednostek strzeleckich to są byli żołnierze, działacze innych organizacji, którzy się nie spełnili albo szukają czegoś mocniejszego, czy szukają swojego miejsca w życiu. Trafiają do strzelca. Trafiają do strzelca również byli żołnierze zawodowi, policjanci.
Mogę powiedzieć, że nie tylko, ponieważ ja też trafiłem do strzelca jako człowiek dorosły. I jak widać i słychać, jestem w tej chwili dowódcą reaktywowanej jednostki tutaj w Siedlcach. I myślę, że jest to tak naprawdę pole do popisu dla ludzi w każdym wieku, mających to coś, co przyciągnie tak naprawdę do tej organizacji.
Myślę, że dobrym stwierdzeniem w tym miejscu były słowa marszałka Piłsudskiego, który mówiąc o strzelcu, czy potem o legionach, stwierdził, że każdy może do nas przystąpić, ale nie każdy może pozostać. Nie każdy musi iść tą naszą drogą razem z nami. Może mu się to nie spodobać. Może stwierdzić, że będzie robił coś innego w życiu, ale jeżeli tylko ma chęć, ma coś do zaoferowania innym, to będzie mile widziany. Co nie znaczy, że jego droga w strzelcu będzie usłana różami, bo najpierw mu się dobrze przyjrzymy, czy on nie będzie propagował jakichś dziwnych rzeczy, czy nie będzie próbował realizować swoich dziwnych zamiłowań seksualnych, bo tacy się wszędzie zdarzają przy pracy z młodzieżą. Po prostu rozpoznaje się typa, bo inaczej tego nie można nazwać. Jeżeli się okazuje godny zaufania, to pracuje. Dostaje coraz bardziej odpowiedzialne funkcje, stanowiska. I dostaje coraz więcej pracy do wykonania, bo to wszystko polega na tym, żeby pracujemy.
I powoli zasługuje na kolejny stopień w hierarchii. Stopień strzelecki.
No tak, jest...
Jak to wzorem, w ogóle wygląda? Jak...
Tak, wzorem strzelca z okresu międzywojennego, czy Związku Strzeleckiego z okresu międzywojennego zaadoptowaliśmy stopnie wojskowe, przynajmniej noszone na patkach kołnierza, czyli tak się noszy, no, jak to noszono w armii cesarsko-królewskiej i potem noszono w strzelcu i w drużynach strzeleckich również na patkach. Różną to formę miało, ale my nosimy stopnie na patkach. Jest to odzwierciedlenie mniej stanowiska, czy mniej pozycji zajmowanej, a bardziej odzwierciedlenie, mówię w tym wypadku, zwłaszcza o Północnym Okręgu Strzeleckim, gdzie bardzo ciężko nad tym pracujemy, żeby stopień był odzwierciedleniem wiedzy, umiejętności, czy też miejsca, na którym w swojej drodze strzelecki człowiek się znajduje. Stopnie nie są przyznawane u nas, stopnie się zdobywa. Konkretny stopień jest sygnałem, że ten człowiek potrafi dowodzić plutonem, a dowodzenie plutonem to nie jest taka prosta sprawa jak w wojsku, że wydajemy rozkaz, ale dowodzenie plutonem u nas to również opiekowanie się zgrają młodych ludzi.
Okiełznanie ich.
Tak, okiełznanie. Może mniej okiełznanie, a bardziej zainteresowanie. To jest właśnie nasza strzelecka metoda. My ich mniej okiełznujemy, bardziej interesujemy. Mimo, że to robimy takimi może twardymi wojskowymi metodami, przy pomocy twardych wojskowych komend. Ale przecież jeżeli komuś się nie podoba twarda dyscyplina, ciężkie zajęcia, to wcale nie musi na następne zajęcia przychodzić. Wcale nie musi płacić tej naszej składki symbolicznej. Składka w strzelcu, uwaga, wynosi 4 złote miesięcznie.
Myślę, że jest to śmieszne. Ja nie będę przeliczał tego na inne produkty żywnościowe, ale tu każdy wie, jak to wygląda.
Wróćmy do regulaminu stopni. Najniższym stopniem strzeleckim jest strzelec. Może wcześniej jest kandydat, zwany w niektórych jednostkach rekrutem, zwany kadetem. Mniejsza, większość, ale to jest człowiek przed przyrzeczeniem strzeleckim. Natomiast najwyższym stopniem strzeleckim jest brygadier, który jest zastrzeżony dla ludzi, którzy pełnili funkcję komendanta głównego związku i szczególnie się zasłużyli dla naszej organizacji. Dodam tylko, że pierwszy brygadier, pierwszy komendant jednocześnie, jeden z członków założycieli naszej organizacji, Wiesław Gęsicki, brygadier Wiesław Gęsicki, no niestety nie żyje. Kolejny z brygadierów, Wiesław Wnuk, przepraszam, Michał Wnuk, również nie żyje, więc w chwili obecnej na stan, na stopni brygadierów brak.
No fakt.
Wakat. Pojawiają się brygadierzy wprawdzie w organizacjach satelitarnych, bo my to nazywamy planktonem. Pojawiają się jakieś organizacje, które liczą czasami mniej członków niż nasze pojedyncze jednostki strzeleckie. I tam są również nadawane stopnie. Jest to zgodne z polskim prawem. Każdy ma prawo założyć stowarzyszenie, swój regulamin nadać i nadawać sobie stopnie. Natomiast troszkę inaczej to wygląda w organizacji, która liczy 70 jednostek, od 400 tysięcy ludzi, gdzie wszystko jest już w tej chwili niejako tradycją usankcjonowane.
Czy szkolenie w strzelcu jest trudne? Ja tak jeszcze wejdę w słowo, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak wyglądają stopnie w strzelcu, to odsyłam do Wikipedii, tam pod hasłem ZS Strzelec jest i godło strzelca, jest i rozrysowane wszystkie patki właśnie ze stopniami, a tą stronę redagował
Między innymi aktualny szef sztabu Północnego Kręgu Strzeleckiego i zastępca komendanta głównego, młodszy inspektor Związku Strzeleckiego, dr Paweł Makowiec. Zresztą Paweł jest bardzo ciekawą postacią, bo to jest jedyny Polak, znany mi Polak, który posiada doktorat z walki w mieście. Paweł jest wykształcenia historykiem, geografem, nauczycielem praktykującym. Zajmuje się pracą naukową, ale właśnie w takiej specyficznej dziedzinie jak walka w mieście.
Zresztą... Znaczy, ja mogłem to zobaczyć tak naocznie, kiedy była organizowana fabryka na Stalchemaku w Sielcach w czerwcu, kiedy no, człowiek takiej bardzo nikłej postury, ale bardzo prędki i ogarniający wszystko, biegał z młodymi ludźmi i co prawda oceniał i pokazywał pewne rzeczy, ale robił to bardzo fachowo.
Paweł jest pasjonatem tej pracy. Ostatnio w czeskim Uniwersytecie Obrony, czyli odpowiedniku naszej agencji, Akademii Obrony Narodowej, przepraszam, został wydany, jego napisany wspólnie z kapitanem Marcinem Bielewiczem z Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych, z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych artykuł na temat użycia czołgów w walce w mieście, właściwie na temat doświadczeń Amerykanów z walk w Iraku, właśnie użycia broni pancernej w mieście. No kolejny krok w drodze naszego kolegi do habilitacji z walki w mieście właśnie. Myślę, że również jeżeli kogoś interesują informacje, warto zajrzeć na stronę www.strzelec.net.pl, gdzie jest również sporo informacji na temat aktualnych wydarzeń, aktualnych szkoleń. Właśnie, o szkoleniach mówiliśmy, czy szkolenie w Strzelcu jest ciężkie. Szkolenie jest dostosowywane do wieku kandydata, zawsze. Nie wymagamy od 60-latka, który przyjdzie i będzie chciał coś zrobić u nas, nie wymagamy, żeby biegał w takim samym czasie jak młody człowiek. Nie wymagamy od człowieka, który nie ma najwyższej sprawności fizycznej, osiągnięcia olimpijskich czasów, natomiast wymagamy jednego. Wymagamy pracy nad sobą i stałego doskonalenia się. Ten człowiek powinien sam widzieć, że pracuje, bo siebie najtrudniej oszukać, ale strzelcy, zwłaszcza młodzi, są bystrymi obserwatorami i natychmiast wychwycą kogoś, kto po prostu symuluje pracę, kto nie pracuje i kto nie zasługuje na kolejny stopień strzelecki. A my to odczuwamy, rozmawiamy. Jeżeli ktoś nie potrafi się sam kontrolować, nie potrafi pracować nad sobą, to taki człowiek nie jest potrzebny, bo on nie nauczy tej młodzieży pracy nad sobą. Musi być przykładem. Natomiast szkolenie młodych strzelców, przy czym młodych mam na myśli i tych gimnazjalistów, którzy przychodzą, i studentów, i ludzi po studiach, jest dość angażujące fizycznie, bo obejmuje cały wachlarz szkolenia wojskowego. Czy to szkolenie taktyczne, poczynając najpierw od taktyki indywidualnej, kiedy doskonali się sposoby poruszania po polu walki, no, sławetne czołganie, czy skoki. Potem zaczynamy pracować nad taktyką najmniejszego zespołu, czyli sekcji dwuosobowej, potem sekcji ogniowej, czteroosobowej, drużyny. Idąc w taktykę, to wszystko wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Po pierwsze, nosimy na sobie sporo sprzętu, gdyż nasze szkolenie nie jest szkoleniem na pokaz. Czyli nie biegamy w pięknych mundurkach, ładnie obszytych na kolorowo, na wyjściowo, tylko biegamy w czymś, co bardzo szybko się niszczy, w czymś, co bez żalu się brudzi i drze. Nosimy na sobie sprzęt, który jest potrzebny do przetrwania przez najczęściej 2 dni, czyli jedzenie, woda, jakiś piwór. Nosimy ze sobą hełm, atrapę broni, kamizelkę taktyczną. Bardzo często strzelcy w ładownicach, jeżeli nie stać ich na zakup magazynku, bo to jest wydatek, noszą różne dziwne rzeczy. Natomiast nasi strzelcy nie noszą w tych ładownicach batonów. Czy nie noszą innej żywności. Biorąc pod uwagę, że szkolenie taktyczne jest zawsze bardzo dynamiczne, zawsze związane z szybkim przemieszczaniem, to szkolenie na pewno nie jest łatwe.
Trzeba napomknąć, że te szkolenia tak naprawdę co do dziedziny są bardzo różne tutaj. Strzelec tak naprawdę skupia szkolenia, nie wiem, wspinaczkowe.
No właśnie ja tak szperając, to szukałem i strzeleckie, i płetwonurkowe, i spadochroniarza, no to są i paramedyk.
Są organizowane wiele rodzajów szkoleń, także wszechstronnie jest strzelec tak naprawdę rozwijany. Oczywiście te szkolenia też są w różnym stopniu zaawansowania. Dlatego też między innymi nowa inicjatywa, która powstała parę lat temu, czyli tak zwane grupy szybkiego reagowania, które są tak naprawdę...
GSR.
Tak zwane GSR, które są tak naprawdę no tak jakby wyższym poziomem szkolenia już tych, którzy przeszli szkolenia podstawowe. i tak naprawdę ukierunkowują zdecydowanie tych grupy GSR do działań jednostek specjalnych.
Czyli taki strzelecki grom.
Tak, jakby strzelecki grom, można to tak porównać. No. Coś
może za daleko porównywanie z gromem.
Tak, może bądźmy bardziej.
Natomiast jak już wspominałem wcześniej, praca w strzelcu to jest praca nad sobą, jakaś swoisty rodzaj drogi. Strzelec musi widzieć perspektywę. Zwłaszcza młody strzelec musi wiedzieć, co jest krok do przodu, co jest dwa kroki do przodu. Jeżeli to coś jest atrakcyjne w formie i w treści, to on będzie do tego dążył, żeby to realizować. Jeżeli tam gdzieś jest jakaś grupka elitarna, do której ciężko się dostać, on będzie dążył. Jeżeli jest twardy, zawzięty, będzie dążył, a jeżeli się do niej dostanie, będzie bardzo cenił to, że się tam znalazł. I jednocześnie będzie przykładem dla kolejnych strzelców, że warto próbować. Tych szkoleń jest cała masa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyłam do naszej strony www.strzelec.net.pl, gdzie jest rozpisany cały system szkolenia, wszystkie szkolenia, jakie należy odbyć, żeby móc zbliżyć się do marzenia o GSR-ze.
No właśnie, tutaj mam znowu kolejne pytanie do pani Małgorzaty. Co tak de facto ciągnie młodych ludzi do strzelca?
Młodych ludzi do strzelca? Rozwijanie swoich zainteresowań, swoich pasji. Bo jeśli chodzi o takie rzeczy jak patriotyzm, to o tym się dowiadują już będąc w środku. Bo co tu dużo mówić teraz, jeśli chodzi o młodzież, to patriotyzm jest mało modny. Raczej młodzież o tym nie mówi. Dopiero będąc w strzelcu o tym się dowiadują. I sami nawet nie wiedzą kiedy stają się właśnie patriotami. Kiedy słowo ojczyzna zaczyna coś dla nich znaczyć więcej niż tylko słowo napisane na kartce. Także myślę, jeśli ktoś na przykład lubi filmy wojenne, gra w gry i nagle stwierdza, że no, może by się tym bardziej zainteresować, no to idzie do strzelca i zaczyna sam tak samo biegać, jak ten żołnierz w tej grze i uczyć się. Tak,
tylko mniej żyć ma. Ma tylko jedno.
Dokładnie, ma tylko jedno.
I okazuje się, że ta broń, którą kliknięciem klawisza zmieniał, to waży i że to trzeba nieść. Wracając do broni, właśnie Waldek, który tu jest komendantem ośrodka szkoleń specjalnych w Siedlcach, uczy naszych strzelców, tych już na odrobinę wyższym poziomie, co to znaczy broń, ile ta broń waży i że to nie jest tak jak w grze, że wystarczy machnąć myszką i kliknąć jednym przyciskiem, żeby trafić w cel. Uczy również, że ta broń jest niebezpieczna. Uczy, że to jest środek ostateczny, którego tak naprawdę strzelec użyć realnie może tylko i wyłącznie w obronie ojczyzny. I tak generał Petelicki w ostatnim wywiadzie, bodajże albo przedostatnim w TVN24 powiedział, uczy strzelców manualnego posługiwania się bronią. To, o czym była debata, problem, że policjanci są niedoszkoleni, że nie radzą sobie z bronią, że wyjęcie broni jest sytuacją stresującą. Poprzez szkolenie właśnie w Związku Strzeleckim, poprzez szkolenie w Ośrodku Szkoleń Specjalnych w Siedlcach jest niwelowane, jest poprawiane. Dla strzelca trzymanie broni w ręku ma nie być ciężkim przeżyciem, ma być dla niego chlebem powszednim, a jednocześnie on musi sobie zdawać sprawę, że to, co trzyma w ręku, jest niebezpieczne, że to, co trzyma w ręku, może służyć również do odebrania komuś życia. Ta świadomość jednocześnie ma nie obezwładniać go, ta świadomość ma mu nie przeszkadzać w logicznym działaniu na torach, któremu Waldek zaserwuje, czy podczas szkoleń, które są organizowane właśnie głównie w Siedlcach.
I to, co mówiliśmy jeszcze kilka tygodni temu, kiedy moimi gośćmi był Dragon Siedlecki, klub strzelco-sportowego, że tak de facto nigdy broni nie strzela sama. Tam zespół zawsze pociąga człowiek. I tutaj doszliśmy do ośrodka szkoleń specjalnych. Panie Waldku, co to ma być? Albo co to jest? Jakie są zadania, jakie są cele, jaka jest przyszłość?
Tak naprawdę ośrodek szkoleń specjalnych jest to tak naprawdę jednostka powołana po to, żeby zwiększyć możliwości edukacyjne naszego związku, właśnie po to, żeby szkolenia specjalistyczne, a między innymi właśnie szkolenie strzeleckie nie było częścią teoretyczną wszystkich szkoleń, tylko żeby w praktyce wszyscy uczestniczący i wszyscy strzelcy mogli tak naprawdę zapoznać się z różnymi rodzajami broni, z różnymi rodzajami taktyki strzeleckiej, z różnymi rodzajami wykorzystania broni, różnorakiej broni. Tak naprawdę robiliśmy to już od 2 lat, tak naprawdę bez szyldu Ośrodek Szkoleń Specjalnych. Natomiast w związku z tym, że chcemy rozwijać się dalej, mamy pewne plany dotyczące rozwijania ośrodka. Chcieliśmy, żeby to było wszystko usankcjonowane i od niedawna jesteśmy właśnie powołanym ośrodkiem przez Komendę Główną, zaakceptowanym Ośrodkiem Szkoleń Specjalnych. Chcemy, żeby powstawały nowe formy kształcenia i tak naprawdę bardziej zaawansowane formy kształcenia. Głównie ten ośrodek będzie się zajmował taktyką strzelecką, taktyką
specjalną.
I myślę, że wracamy do czasów okresu międzywojennego, kiedy to po raz kolejny okazuje się, że szkolenie strzeleckie dla przeciętnego strzelca jest po prostu za drogie. I rolą ośrodka będzie znaleźć ludzi, którzy będą chcieli wspierać, wydobyć te środki z Ministerstwa Obrony Narodowej, skoro mamy umowę. Po prostu staramy się udostępnić strzelcom to, co do dziś, do wczoraj było sportem elitarnym. Bo sami strzelcy sportowi mówią, strzelanie jest sportem elitarnym. Nie każdy musi strzelać. My jesteśmy organizacją egalitarną i chcemy, żeby każdy strzelec był przeszkolony w tej dziedzinie i po to powstał ten ośrodek i po to, żeby wydobywać również to, co najlepsze z terenu, który został nam dany, to co najlepsze ze sprzętu, którym dysponujemy, zresztą notabene sprzętu naszego szanownego kolegi Waldemara, który siedzi obok. I również ma służyć zdobywaniu funduszy, środków, zdobywaniu również serc naszych mieszkańców w celu rozwijania tej inicjatywy, w celu uczenia strzelców bezpiecznego posługiwania się z bronią.
Zanim weszliśmy w ogóle na antenę, rozmawialiśmy wcześniej w kawiarence i tam padło takie stwierdzenie, że kiedyś, kiedy były właśnie te stowarzyszenia, które opiekowały się strzelcem, młody człowiek, który przychodził do strzelca, dostawał mundur, dostawał pewne rzeczy. Dzisiaj, kiedy młody człowiek przychodzi do strzelca, właśnie z powodów tych finansowych, dzisiaj musi sobie sam kupić mundur, kupić sobie oporządzenie, wcale nie jest to takie tanie. I tak jak zrozumiałem, czyli Ośrodek Szkoleń Specjalnych oprócz szkolenia będzie też starał się pozyskać ludzi, którzy będą tak jak kiedyś pomagać tym młodym ludziom w zdobywaniu mundurów, w zdobywaniu oporządzenia w miarę za przystępny koszt.
Tak, chcemy stworzyć przy ośrodku stowarzyszenie właśnie przyjaciół strzelca, ja myślę, że to tak będzie się może nazywało, albo przyjaciół ośrodka, właśnie po to, żebyśmy mogli zdobywać fundusze, po to, aby te szkolenia jednak można było prowadzić na odpowiednim poziomie merytorycznym i edukacyjnym. I tak naprawdę liczymy na to, że będziemy już jako stowarzyszenie właśnie mogli podpisać umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Wydziałem Cywilnym
Promocji
Obronności na tak zwane zadania zlecone, czyli tak można by powiedzieć, że będziemy organizowali specjalne zadania zlecone w postaci szkoleń po to właśnie, żeby ta młodzież, która u nas jest, która u nas występuje, miała możliwość zapoznania się z tym wojskiem, zapoznania się z wszystkimi rzeczami dotyczącymi właśnie typowych szkoleń wojskowych czy strzeleckich. To sensu stricto odpowiada właśnie w tej chwili tak naprawdę założeniom tym, co MON przez jakiś czas już próbuje forsować, czyli Narodowe Siły Rezerwy. Mam nadzieję, że może kiedyś wpiszemy się w system tego szkolenia i to będzie dla nas naprawdę pozytywna sprawa.
Powoli nasz program dobiega końca, a więc czas na takie trochę prywatne. Czyli co trzeba zrobić, żeby do Was przyjść? Żeby wstąpić do jednostki strzelec? Gdzie tych jednostek szukać? Gdzie szukać informacji?
Przede wszystkim najpierw musi być zainteresowanie. Trzeba się dobrze zastanowić, czy ja naprawdę tego chcę.
Bo tutaj powiedzieliśmy sobie, to nie jest to samo, co granie w gierkę, gdzie się klika, to wymaga i pewnego mojego nakładu, i pracy własnej nad sobą.
Można powiedzieć, że pierwsza rzecz, którą trzeba sobie właśnie zadać pytanie, czy chcemy. Druga rzecz to, wiadomo, jest doba internetu, możemy wejść sobie na naszą stronę, którą Marek już tu podawał, www.strzelec.net.pl, ten mamy Północny Okręg Strzelecki. Natomiast my jako organizacja, jako jednostki strzeleckie prowadzimy nabory.
I kiedy taki nabór będzie?
Dla młodzieży właśnie te nabory zazwyczaj są prowadzone po wakacjach. To jest miesiąc właśnie wrzesień, jeden nabór jesienny, jeden nabór jakoś wiosenny też jest robiony, czyli przed wakacjami. Staramy się docierać właśnie do gimnazjów, do liceów z tym. W tej chwili we wrześniu będzie prowadzony w naszych szkołach siedleckich nabór do jednostki naszej 10-10 siedleckiej, która tutaj jest, zaczęła już w sumie od roku to działanie. I będziemy po prostu chodzić po szkołach, przedstawiać program, pokazywać na czym to polega, z czym to się je, żeby ta młodzież, która przyjdzie do jednostki, wiedziała, była zainteresowana. Muszę powiedzieć, że wcale nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ wielu ludzi się zgłasza do jednostki, natomiast selekcja tak jakby na początku, znaczy sami siebie selekcjonują, to znaczy na pierwszych zajęciach jest ich więcej, na drugich kiedy robimy bardziej rzeczy takie skomplikowane, zaczyna być ich mniej, później zaczyna być jeszcze mniej, także wiele razy jest tak, że tak naprawdę z naboru zostaje 2-3 osoby, ale te, które tak naprawdę najbardziej chcą. I ja właśnie o to nam chodzi.
Ja w tym miejscu właśnie odgrzebałem telefon do szefa szkolenia siedleckiej jednostki, do Pawła Krasnowskiego. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja go w tej chwili podam. To jest 514-530-634. To jest Paweł Krasnowski. On ten nabór, jak co roku, będzie organizował. Wprawdzie Waldek stwierdził przed chwilą, że jednostka istnieje od roku. Jednostka istnieje od roku pod swoim numerem nowym. Natomiast
istniała wcześniej.
Jednostka tutaj istnieje od 96 roku. Od tego momentu z Siedlec ludzie są w Strzelcu i od tego momentu coś działają. Myślę, że najprościej. W dobie internetu www.strzelec.net.pl, ewentualnie telefon, być może na stronie Radia Podlasie.
No, powiesimy informacje,
podzielimy się nią. Anusz Widelecki, ktoś przyjdzie.
Zrobimy radiowy nabór do jednostki strzeleckiej, więc przy współpracy tutaj z Katolickim Radiem Podlasie myślę, że może będzie to jakaś forma też nowa.
Na pewno będziemy starali się to pomóc w tym, bo jest to rzecz godna polecenia. To są ludzie, którzy na pewno nie będą stali pod budką z piwem, na pewno będą mieli konkretne ukierunkowanie na to, czym jest tu właśnie to Bóg, honor, ojczyzna, czym jest obywatelskie wychowanie, czym jest umiłowanie ojczyzny i czym jest tak naprawdę praca nad sobą i praca z drugim człowiekiem.
A ja może tak, żeby jeszcze optymistyczny akcent dołożyć, bo mówiłem o wielu organizacjach strzeleckich. W tej chwili Związek Strzelecki Strzelec, organizacja społeczno-wychowawcza jest w połowie drogi, powiedzmy, do połączenia się z drugą co do wielkości organizacją o nazwie Związek Strzelecki w jedną organizację. W końcu mamy wspólne cele, to samo prawo strzeleckie, nas obowiązuje to samo przyrzeczenie. I myślę, że to jest warte zauważenia, że mimo tego, że Polacy uwielbiają się dzielić, uwielbiają znajdować różnice, my z bratnią organizacją się zaczęliśmy porozumiewać. Już w tej chwili trwają rozmowy na temat ostatnich kroków, w jaki sposób to zostanie przeprowadzone.
Dziękuję moim rozmówcom. Ze mną rozmawiał dzisiaj szef szkolenia Północnego Okręgu Strzeleckiego, starszy honorzy Marek Mroszczyk, komendant Ośrodka Szkoleń Specjalnych w Siedlcach, sierżant Waldemar Kosiorek i starszy sierżant Małgorzata Kiesio, która już niedługo będzie podporucznikiem Wojska Polskiego, czego oczywiście gratulujemy.
Dziękuję bardzo.
A program prowadził dzisiaj ksiądz Krzysztof Pełka, a realizował Tomasz Goska.